na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako. Witamy. Dzień dobry i zapraszamy do słuchania nas przez najbliższe minuty, a prawdopodobnie przez godzinę.
Dzisiaj w magazynie między innymi porozmawiamy o prognozach w warzywnictwie. Zajrzymy na pola i sprawdzimy, czy panująca od kilku dni słoneczna pogoda może w negatywny sposób oddziaływać na uprawy. W wydarzeniach tygodnia nasi komentatorzy podsumują tegoroczną majówkę, jak również ocenią plany budżetowe Unii Europejskiej. I jeszcze warto zapowiedzieć kwadrans kultury, bo gościć będziemy na dziesięcioleciu chóru Julin z Wolina. A już teraz przed nami przegląd najważniejszych informacji tygodnia.
Polska wystąpiła o możliwość przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, ale oficjalnej decyzji Komisji Europejskiej jeszcze nie ma. Dlatego urzędnicy apelują do rolników, żeby nie zwlekali z dostarczaniem wniosków tzw. elektronicznych E+.
Polscy rolnicy otrzymają na dopłaty bezpośrednie w ramach nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 około 1% mniej funduszy niż obecnie, poinformował w środę w Brukseli unijny komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan.
Ale jeszcze to wszystko w powijakach, czekamy na tę decyzję, może nie będzie mniejszego budżetu na rolnictwo. Natomiast Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Otóż dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, KOWR, będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR-owi informacji miesięcznych o ilości skupowanego mleka przez podmioty skupujące ten surowiec.
Trzeba będzie się pilnować. Od 1 czerwca do 31 lipca można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w tym 2018 roku. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane rolnikom, jak również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw. Wnioski o przyznanie wsparcia należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkiwania lub siedzibę wnioskodawcy.
Natomiast Zachodniopomorska Izba Rolnicza apeluje do rolników o zgłaszanie problemów związanych z szacowaniem strat wyrządzonych przez zwierzynę łowną w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie.
To był przegląd najważniejszych informacji tygodnia, a już teraz przenosimy się na zachodniopomorską wieś.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Zaczynamy od Warzymic, gdzie Zdzisław Tararako odwiedził gospodarstwo ogrodnicze pana Zbigniewa Szczuplaka. Pracy jak zwykle nie brakuje.
Już zapomnieliśmy o weekendzie majowym.
To znaczy tutaj tak, no weekend majowy oprócz 3 maja, gdzie to jest święto narodowe i kościelne, to naprawdę był niewolnym. 1 maja święto pracy uczczone było naprawdę solidną, prawdziwą pracą. Nawał pracy po prostu się spiętrzyło wszystko na raz. Przez te najpierw nadmiar troszeczkę wody, nie można było wejść w pole. W tej chwili można wejść w pole, ale to wiąże się na tym, że ten dzień pracy, jak zawsze mówiła moja babcia, od słońca do słońca, czyli od wschodu do zachodu, 16-17 godzin trzeba już pracować.
Widzę pana w takim ugorze czarnym to pole.
Tak, ja tutaj zawsze, co roku tam część pola jest robiona na zimę, orka, część wiosenna. W tym roku całość, to są te 3 hektary, które planuję obsiać.
Czyli wszystko przed panem.
Wszystko jest przede mną, sianie w tej chwili ogórka, sadzenie kapusty, dyniowate, koperki, sianie. Część już posiana, no chociaż odrobinę marchewki i pietruszki. Tutaj tylko to
nie jedyne. Boi się pan zimnych ogrodników i zośki?
Znaczy tak, nocki w tej chwili mamy jeszcze rzędu 4-5 stopni. Właśnie z 1 na 2 maja tu przymrozki nawet były w granicach -2, -3. Czwartek, piątek koledzy z Wielgowa mówią, że też było -3, -4 stopnie. Myślę, że to chyba już te przymrozki i te ogrodnicy przyszli teraz, właśnie ten weekend majowy i chyba już tego tam między tym 13 a 15
nie było.
Ich nie będzie. I oby ich nie było.
Jeżeli pogoda tak się utrzyma, to można liczyć na dobre plony w warzywnictwie?
Znaczy, no w tej chwili powiemy, gdzie ruszona jest ziemia i nawet zbożowe sprawy. No w tej chwili czekamy już na odrobinę deszczu, tak? Mimo tego już teraz te 3 tygodnie już w zasadzie tak dochodzi, że tego deszczu nie było. Przydałby się ten deszcz. Dzisiaj tutaj kosiłem przy domu troszeczkę trawę. Trawa już wygląda tak jak nieraz w lipcu, w sierpniu. Wysycha tam, gdzie nie tego deszczu właśnie nie było. Trawa już podsycha.
Problemem dla Was nie jest może plonowanie, a raczej zbiór. Teraz ta ustawa u prezydenta leży dość długo, jeżeli chodzi o ubezpieczenie tych pracowników, pomocników rolnych, że prezydent się ociąga, bo potem będą kłopoty dla innych gospodarzy, bo no, żal jest, kiedy urodzi się i to się nie sprząta.
No tutaj tak jak pan redaktor wspomniał bardzo słusznie, to co urodziła ziemia, trzeba to zebrać. Nieraz nakład pracy jest większy niż zysk z tego potem, tak? Bo to tak wygląda, ale dobry rolnik naprawdę zbiera to wszystko do ostatniego, jak kiedyś mówiło się, kłosa, tak? Jeszcze po żniwach chodzili, zbierali te kłosy i tak powinno być. Potem gdzieś ten ekonomiczny bilans na końcu on wychodzi bardzo różnie. Najlepiej byłoby, gdyby on wychodził na plus i to na plus taki przyzwoity. Tutaj jest bardzo ciężko, bardzo różnie. Wiadomo, urodzi się więcej, zaraz już gdzieś tam jest to tańszy skup. Urodzi się mniej, może jest odrobinę droższy.
Ale serce boli.
Ale serce chłopa, pozostawić nie można tego na polu zostawić. Trzeba to zebrać. Jak wszyscy wiemy, jest problem po prostu z pracowniczą, z siłą roboczą. Tu nazwijmy to, tu jest w rolnictwie ręczna praca. Pozyskanie pracownika jest trudnością. Teraz tak, stawki takie, które chcemy dać, minimum, te minimalne, też to są problemy, bo one mimo wszystko
zarejestrować,
są...
Zarejestrować, to też...
Gdyby trzeba było zarejestrować pracownika, to tak jak mówimy, to już wtedy dochodzą dodatkowe koszty uciążliwości. I czas, to się wiąże z czasem. Nie wiem, jak za tą stawkę minimalną, podejrzewam, pracownik nasz, rodzimy, czyli Polak, nie przyjdzie. Może ze wschodu pracownicy z Ukrainy, dla nich jest to jakaś tam, powiedzmy, ta stawka na tyle jeszcze przyzwoita. Ale czy tych pracowników tylu znajdziemy, tak? To też jest trudno określić, bo naprawdę jak teraz słyszymy, że rzęd 2 milionów Ukraińców, którzy w Polsce pracują, to tak samo tyle Polaków właśnie wyjechało za granicę. No ale dla nas jest to powiedzmy 8-10 euro, dla nich jest to 12 zł, tak jak ta minimalna stawka na rękę, trzeba to dać. A powiem, że w pewnych gałęziach produkcji rolnej, warzywniczej, przy naprawdę pęczkowaniu, też te 12 zł to jest naprawdę duża stawka. Tak nawet tutaj, jak pan redaktor dzisiaj do mnie tutaj się umawiał, dzwonił, właśnie jestem przy awarii busa i przy awarii ciągnika, koło, piasta, tak, trzeba to wszystko teraz części łożyska wymienić. I ten dzień już niespożytkowany pracą na roli, tak, bo to trzeba byłoby już właśnie gdzieś tam coś siać, coś już właśnie uprawiać jeszcze w dalszym ciągu. No ale to złośliwe rzeczy martwych jest taka, jaka jest.
Gościem naszego spotkania dzisiaj, proszę Państwa, był pan Zbigniew Szuplak w Warzymicach w gminie Kołbaskowo. Kłaniam się panu, do widzenia.
Dziękuję Państwu, dziękuję panie redaktorze.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
I kolejna nasza wizyta na wsi w Miłachowie, w gospodarstwie pana Mirosława Pazia. Rozmawiamy o kondycji upraw i czy udało się odrobić stracony czas.
Trafiłem na piękną pogodę i kwitnące rzepaki.
Trzeba przyznać, że teraz jak przyszła ta ładna pogoda, no i teraz nadrabiają i te rozgałęzienia boczne widać, że wypełnią łany i zagęszczą, także no jakaś
również
nadzieja.
Również i oziminy też.
Trzeba przyznać, że również oziminy, szczególnie pszenice, żyta, no dziś, na dzisiaj są ładne, tylko też wymagają dużych nakładów chemicznych, bo zróżnicowana pogoda doprowadziła, że szczególnie choroby grzybowe. Jest potworna susza w polu, a więc zboża jare praktycznie stoją. Ja współczuję tym, co mają kukurydzę i buraki. Od 3 tygodni praktycznie nie padała kropla deszczu. Zresztą to widać w polu, jak jedzie traktor, to tumany kurzu, tak jak w żniwa. Pastwiska są bardzo dobre, no ale one były wynawożone i obornikiem, i nawozami. Także bydło już jest ponad 2 tygodnie na pastwisku. Trawa jest bardzo ładna, lucerna z trawami również. Gdzieś za tydzień czasu, za 10 dni będziemy pierwszy pokos zbierać.
No ale sens powiek spędza panu tutaj sprawa biurokratyczna, czyli e-wnioski plus.
Papierowo on jest zrobiony, natomiast elektronicznie nie można go przesłać. Po prostu sam nie dałem rady, a muszę przyznać, że duża pomoc z Baszkowic, również pomoc agencji. No pomagają, próbują, ale nie jesteśmy w stanie wniosku przesłać do centrali, na serwery i wybija. I na dzisiaj zostało tydzień czasu, a wniosek nie jest przesłany. Wniosek papierowy jest gotowy, a nie jest przysłany, bo komputery nie działają jak trzeba. 2 tygodnie walczymy z tym i nie możemy sobie poradzić. To znaczy nie tylko ja, ale instruktorzy z zakładu doświadczonych i urzędnicy z agencji też nie mogą sobie poradzić.
Czyli musicie do centrali wysyłać, centrala nie daje zwrotnego?
Nie potwierdza przyjęcia wniosku, a jeżeli jest niepotwierdzony wniosek, w związku z tym ja go nie wysłałem i mogę być ukarany. Problem, który nie zależy od nas.
Bo na dziś, jak pan słyszał, że około 600 tysięcy jest dopiero przyjętych.
Dopiero jest przyjętych, a więc myślę, że te najtrudniejsze dopiero przed nami są. O, typowo po polsku, że wszystko na ostatnią chwilę i to było z góry do przewidzenia, że 1 300 000 wniosków w jednym roku to się nie uda. To trzeba było wcześniej zacząć, z 2 lata do tyłu, przygotowywać to wszystko, sprawdzić system cały i wtedy może by to przeszło. A tak to będzie taka kicha, że głowa boli. No i ciekawe, kto za to odpowie, bo przecież na dzisiaj to konsekwencje rolnik będzie ponosił.
No tak. No to teraz przechodzimy już na sprawy wyższe. Przeniesiemy się do Brukseli. Tam trwa wielka dyskusja i negocjacje, jeżeli chodzi o nowe rozdanie 2021 i 2028, czyli kolejna 7-latka.
Oficjalna informacja budżetowa, że 5% będzie mniej dla rolnictwa i 10% na fundusze strukturalne, spójności, no to trochę niepokoi. Natomiast ten warunek trzeba spełnić, że musi być w pełni prawo przestrzegane. Jeżeli nie, no to niestety tych pieniędzy nawet okrojonych może nie być. A co to jest dla rolnictwa? To my se możemy tylko...
Możemy się jedynie pocieszać, panie Mirku, że również optują za utrzymaniem i dopłat i większych pieniędzy na gospodarkę rolną Francuzi, Polacy, Litwa, Węgry, no ale nie wiem, czy to wystarczy.
No więc duzi gracze są zainteresowani, bo mają mocne rolnictwo, tylko że tamto rolnictwo jest bardziej zasobne. Natomiast u nas, jeżeli te fundusze będą mniejsze, to my bardzo szybko odczujemy, bo wpływy dopłat są na poziomie bardzo wysokim. 60% to są dochody z dopłat. My nie przygotowaliśmy intensywnego, mocnego rolnictwa, które by wypracowało akumulacje i nadwyżki. Tylko wydaje mi się, że to pójdzie w tym kierunku, że Unia pozwoli członkom, państwom dopłacać z własnych budżetów. Ale Polska jest za biedna, żeby dopłacała do rolnictwa.
Bo to są, chociażby przez same dopłaty, to są miliardy.
To są miliardy. Także tamte kraje przykładowo mogą skorzystać z tego, będą dopłacać, bo chcą mieć mocne rolnictwo. Natomiast w Polsce będzie bardzo trudno, żeby rolnictwo było dotowane z budżetów.
Chociaż zapowiada się nam urodzajny rok.
To już będzie trzeci rok, gdzie wielkich plonów nie będzie, a trzeba jeszcze uwzględnić to, że jesień była bardzo mokra. Ja obserwuję w glebie na przykład pH spada bardzo mocno, bo są wymywane te gleby. Także o plonach dopiero będziemy mówić we żniwa. Natomiast to, co pan powiedział odnośnie cen, no ceny na dzisiaj są niepokojące. One są dużo niższe niż były 2, 3, 4 lata temu i niższe niż w zeszłym roku.
Na przykład bo, rzepaku.
Na przykład rzepaku, zbóż, dlatego że my nie liczymy się w globalnej grze. Przy globalizacji to liczą się ci potężni i oni dyktują nam ceny. A my nie mając produkcji zwierzęcej, praktycznie jesteśmy i skupu własnego skazani na ten skup przez koncerny zachodnie.
O niepokojach rolników związanych z wielkością plonów i cenami mówił Mirosław Paś z Miłachowa w powiecie kamieńskim.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Wydarzenia tygodnia komentują dzisiaj redaktor Zdzisław Tararako i dziekan Wydziału Ekonomii Rolnictwa profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Dzień dobry, witam pana, panie profesorze, po majowym weekendzie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Panie profesorze, tak jak już zapowiedziałem, będziemy mówić o tym majowym weekendzie, bo wiadomo, że ten majowy weekend dla naszych gospodarzy był bardzo pracowity. Musieli nadrabiać swoje zaległości, bo przecież jeszcze wiele dokonywanych jest prac siewnych. Natomiast mieszkańcy miast udali się na majówkę. Tutaj dało się zauważyć, że początek sezonu grillowego wpłynął na popyt na trzodę chlewne, a szczególnie świnie rzeźnie. Według wspólnoty interesów niemieckich hodowców świń, ceny świń rzeźnych na prawie wszystkich najważniejszych rynkach Unii Europejskiej były stabilne. W związku z tym najwyższa cena skupu była we Włoszech, bo kształtowała się w granicach 1,70 euro za kilogram. Najniższa była w Belgii, 1,20 euro. No, a u nas majówka była nieco droższa, bo powiedzmy dla przykładu 6 osób Polacy zapłacili około 140 zł, czyli o 2,5% więcej niż przed rokiem. Tak wynika z analiz ekspertów banku BGŻ BNP Paribas. Podrożało mięso drobiowe, no bo jest bardzo popularne. Wzrosło ono o 7%. I w tym roku za chleb pszenno-żytni trzeba było zapłacić o 6% więcej. Najbardziej popularnym mięsem na grilla oczywiście była wieprzowina w przeważającej ilości 54%, a drugim ulubionym mięsem był drób. Trudno się dziwić, bo to 30, prawie 5%. No nie wiem, czy producenci zyskali. Handel zyskał. Dziwi to pana, panie profesorze? Ja chciałbym, żeby producenci zarobili więcej niż handlowcy.
Ja to przede wszystkim jestem pełen wrażenia i podziwu, jak pan redaktor powiązał ceny skupu z majówką, bo to jest bardzo interesujące. Powiem szczerze, nawet mi do głowy nie przyszło takie odważne uzasadnienie
tych stabilnych cen. No patrzyłem na rynek europejski.
No tak, albo wzrostu. Pamiętajmy, że u nas króluje ten taki model grillowania wieprzowiny i kurczaka. W innych krajach z kolei na pierwszym miejscu jest wołowina, tak?
No tak.
Bo ona jest smaczna, znaczy się jest droga, dlatego u nas się tak nie przyjęła. Faktem jest, że majówka nam się udała wyjątkowo i pogodowo przede wszystkim i grillowo nam się udała, a jak tu pan redaktor zauważył, zapłaciliśmy za tą majówkę trochę więcej, o te około 3%, czyli 136 czy 140 bodajże złotych. No i teraz pytanie, kto na tym zarobił? Na pewno na tym zarobił handel. A czy zarobili na tym producenci?
To śmie pan...
Biorąc pod uwagę, że ceny są stabilne, myślę, że raczej nie.
No ale dobrze, że został ten towar upłyniony, bo wie pan, najgorsze jest, jak się trzyma tam bez potrzeby i
akurat ja
ta trzoda rośnie.
Myślę, że to jest ten rzadki taki moment, gdzie wszyscy są zadowoleni, bo ci, co grillowali, bo mieli pogodę, co zgrillowali, zjedli, co mieli wypić, wypili i to smakowało wtedy bardziej, bo słonko świeciło, tak. Handel zarobił, a producenci także jednak tego mięsa sprzedali trochę więcej. Nawet jeżeli po takich samych cenach, to
właśnie,
także jest
że
to
się pozbyli.
Zawsze z zyskiem.
Panie profesorze, również u nas zaczniemy się za chwilę przygotowywać do zbioru, bo urodzaje są całkiem niezłe, zarówno i w sadach, jak i w zagonach warzywnych. Trzeba będzie w terminie zebrać i sprzątnąć i potem to sprzedać. No i tutaj jest sprawa związana teraz, do której chciałbym, żebyśmy przeszli. Potrzebni są pomocnicy rolnika. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych prosi pana prezydenta RP o podpisanie bardzo pilne ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, bo nasi ogrodnicy i sadownicy są bardzo niecierpliwi, bo najgorsze może i to, co ich może spotkać, to jest to, jeżeli na krzakach pozostanie, a nie zostanie zebrane. Wie pan, jeżeli przyjdzie nieurodzaj, jest niedobrze, a jak przyjdzie urodzaj, nie ma kim zebrać, no to będzie tragedia.
No i stąd jest ten apel do prezydenta, aby jak najszybciej ta ustawa była podpisana, aby można było legalnie pochodzących z innych krajów, przede wszystkim z Ukrainy pracowników
zatrudnić.
I to jest w interesie nas wszystkich, bo najgorszą rzeczą, jaka może rolnika spotkać, już jak pan redaktor powiedział, że coś zostanie na krzaku, coś zostanie na drzewie, coś zostanie, bo inaczej mówiąc, coś zostanie zmarnowane, tak? I owoc tej jego ciężkiej pracy nie będzie ani jego cieszył, ani konsumenta nie będzie cieszył i to jest najgorsza sytuacja, jaka
może być. Bo to jest praktycznie
być.
Przy owocach miękkich, powiedzmy panie profesorze, bo to ręczna robota, bo no, tego się nie da zmechanizować.
No to jest ręczna, a przecież lada moment przy takiej pogodzie możemy oczekiwać, że będą pierwsze truskawki, lada moment będą pierwsze czereśnie, no i to się już wszystko później i posypie gwałtownie. pewnie. A do tego jeszcze dochodzą warzywa, tak?
No tak.
Do tego dochodzą szparagi.
Dyskutowana jest bardzo mocno sprawa budżetu na przyszłą siedmiolatkę w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie dopłaty mają być utrzymane, chociaż słyszę głosy, że 1-2% będą obniżone.
To są różne propozycje komisji. A to, że się opowiada, że się z praworządnością to połączy, a to z czymś jeszcze innym. A tak naprawdę diabeł tkwi w tych szczegółach i gdzie się te środki chce przesunąć. Otóż te regiony, które zawsze były problematyczne dla Unii Europejskiej, czyli na południowe, czyli Hiszpanię, chce się to
czyli
powiązać.
Wschód może stracić.
Wschód na pewno może stracić. W najbliższym rozdaniu jeszcze beneficjentem będziemy, czyli takim, który więcej dostaje niż wkłada, ale istnieje niebezpieczeństwo, że powiąże się na przykład część środków z poziomem bezrobocia i to bezrobocie w Hiszpanii, gdzie średnio jest 15%, a wśród młodych jest około na niektórych regionach 30% i więcej procent, te środki tam pójdą. Tylko, że te środki zawsze tam szły i to też trzeba o tym pamiętać i tak na dobrą sprawę one przez tych południowców to są niewykorzystywane, są zmarnowane, bo gdyby było inaczej, to bezrobocie by spadało, a to nie ma takiego przełożenia, że jak się sypnie trochę pieniędzmi, jak różdżką czarodziejską się pomacha i to bezrobocie
spadnie. A co do
spadnie.
Gospodarki żywnościowej, te dopłaty?
No właśnie to mi się bardzo nie podoba, że tak na dobrą sprawę to nasi rolnicy w pośredni sposób, bo jakby tam ta komisja nie opowiadała dymałów dlaczego, że nasi rolnicy, którzy mają wysoką efektywność, kochają tą swoją pracę, produkują dużo, eksportujemy, przecież mamy potężną nadwyżkę, jesteśmy tak na dobrą sprawę pośrednio za to karani, tak?
No tak.
Że nam tak jest.
Nie mamy dopłat równych z
tak, ja myślę, że tu jest tak naprawdę ten piec pogrzebany, że nie wszystkim smak jest ta konkurencyjność tej polskiej gospodarki, nie wszystkim smak jest, mimo że jest dobra polska żywność,
no
bo
tak,
niektórych
szlak trafia, dziwić
że jest lepsza niż rodzima. Nie wszystkim są smak te polskie produkty, które okazują się często o wiele lepsze od tych zachodnich, czyli nie wszystkim się podoba, że jak się człowiek stara, prawda, i mu wychodzi, bo mu się jeszcze chce, a to też zagrożenie także dla tych innych. I takimi różnymi chytrymi sztuczkami, wmawiając opinii publicznej różne nieprawdziwe rzeczy, próbuje się te pieniądze przesunąć, czy tak trochę nas określić.
Ja jestem bardzo ciekawy, czy z tymi dopłatami będzie.
No tak. Ja bym na przykład proponował polskiemu rządowi, żeby forsował stanowisko, że konkretne sumy dla danego kraju były wiązane ze stopniem wykorzystania tych funduszy. I wtedy się okaże, czy na przykład ta Hiszpania, która wykorzystuje w niektórych dziedzinach 5, a nawet 2% przyznanych funduszy, to czy naprawdę zasługuje na to, żeby im znowu takie pieniądze przekazywać. A natomiast Polska, która ma jeden z najwyższych współczynników wykorzystania środków unijnych, na pewno byśmy to mądrze zrobili.
Komentowali redaktor Zdzisław Tararako i dziekan Wydziału Ekonomii Rolnictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, profesor Bartosz Mickiewicz.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Teraz w audycji Na szczecińskiej ziemi przeniesiemy się do leśnictwa Rokita, gdzie w miniony czwartek wraz z członkami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Wolinie sadziliśmy młody las. Okazja była wyjątkowa. I o tej właśnie okazji, jak również o efektach wiosennych nasadzeń opowiedzą Krzysztof Klarzyński, leśniczy leśnictwa Rokita, i Marek Deja, reprezentujący koło w Wolinie.
Dzień dobry.
Duża ekipa do tego sadzenia.
No jest. No. Grupa jest silna. Ja się martwię, zostawiłem trochę za mało tego kawałka lasu, ale mówię, wiosna w tym roku jest wybitnie szybka. Zresztą mamy, jak to ustaliliśmy sobie, ja to mówię kierownikiem dzisiejszej imprezy, panem Markiem Deją, że sadzimy 100 drzew na stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj, także to też będzie takie fajne. O, mamy tutaj baner piękny.
I to będą buki?
To będą buki, tak jest. Buki 3-letnie. Wyhodowane na szkółce nadleśnictwa Rokita w miejscowości Rokita.
Skąd pomysł, że podopieczni waszej organizacji mogą się zająć sadzeniem lasu?
Chcieliśmy pokazać, że niepełnosprawni też potrafią, też angażują się w życie społeczności. Z każdej placówki przyjechali przedstawiciele. Przybiernów jako SDS przyszedł cały, bo mamy najbliżej. Z Przybiernowa, z Orewu przyszła grupa też dość liczna. Ostrowice przyjechało w mniejszej grupie, no ale to kwestia dowozów. No i warsztaty terapii też kilka osób przyszło.
Pan prezes, szpadel.
Chcesz zbijać czy zrobić wam grupę?
No, ja jeszcze wziąłem szpadel. Pani teraz składa sadzonkę. I pan pomaga szpadlem zasypywać. I teraz pani udeptuje dookoła, oczywiście trzymając w pionie i podciągając sadzonkę. I celujemy w środek. I znowu zaczyna czynność.
Krzysztof Klarzyński, Leśnictwo Rokita. Leśnictwo Rokita. No, Leśnictwo Rokita oczywiście.
To już ostatnie poletko do nasadzenia w tym roku.
Tak, tak. To jest specjalnie zostawiona powierzchnia 10 arów dla właśnie miłych gości z Orewów. W tym momencie już nasadzenia w Leśnictwo Rokita zostały zakończone. Przed weekendem majowym w sumie. Ostatnie pozycje szły pod szpadel, jak to się ładnie mówi.
Ile w tym roku powierzchni nasadziliście?
Znaczy, moje Leśnictwo Rokita w granicach 15,5 hektara, ale nad Leśnictwo Rokita 150 hektarów wokoło. Wiosna w tym roku nie pomagała, przeszkadzała troszeczkę, ale mimo
ale
to...
Ale było mokro na początku.
Było mokro, no teraz już się modlimy o deszcz powoli, bo coraz suszej, ale w lesie jednak ta wilgo trzyma się dużo dłużej niż na polach, także jeszcze nie musimy się tak bardzo martwić.
Czy te powierzchnie, które nasadzaliście, to były odzyskane po wyrębie lasu, czy grunty porolne?
Są trzy kategorie, czyli tak dzisiaj jesteśmy na posadzeniu produkcyjnym. Część jest oczywiście po tych tak zwanych zrębach, po różnych remniach. Są to zręby całościowe lub gniazda. I też część leśnic na leśnictwie miało grunty porolne, czyli grunty przekazane przez Skarb Państwa do zalesień. U mnie w tym roku tego nie było. Nie było gruntów porolnych w tym roku, czyli tam, gdzie miałem las, sadzę las, także nie miałem gruntu porolnego, ale generalnie, patrząc w perspektywie lat wstecz, to sporo tych gruntów porolnych wokół Przybiernowa miałem.
Tutaj podsadza pan sosnę bukiem. Dlaczego?
Jest to grunt porolny w przeszłości, gdzie została wprowadzona kultura sosnowa. Jest to siedlisko bardzo żyzne, bo to jest siedlisko lasowe. W naszej nomenklaturze Las Mieszany Świeży jest to cenne siedlisko przyrodnicze i należy ten las wzbogacić pod sadzeniem produkcyjnym. I właśnie my to robimy. To jest siedlisko, gdzie ten buk powinien występować. W tym momencie rośnie tylko sosna. No i ten buk swoiście stworzy drugie piętro, a może w przyszłości zajmie miejsce sosny i będziemy mieli buczynę.
Czyli jak będzie buczyna, to dzik nie pójdzie w pole, tylko będzie buszował w buczynie?
Też, oczywiście. Przy polu jak najbardziej dziki wybiorą na pewno buczynę, a nie pole.
Proszę tak, jeszcze głębiej kawałek.
Leśniczy powiedział, że dzisiaj posadzicie te buki, ale potem trzeba będzie je wyplewić.
No to już pewnie kolejne zadanie, które nam tu leśniczy będzie zlecał, a my chętnie w miarę możliwości oczywiście będziemy tu współpracować, bo...
Bo to wasza wizytówka.
No będziemy dbać o ten las.
Dobra. Posadzony z okazji stulecia odzyskania niepodległości las przypominać będzie uczestnikom tej akcji ten ważny w historii Polski czas.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Przed nami jeszcze kwadrans kultury. Dzisiaj zaprezentuje się chór Julin z Wolina, który obchodził niedawno jubileusz dziesięciolecia swojego istnienia. Na początek posłuchajmy jednej z pieśni, oczywiście ludowej, zatytułowanej Pastereczka.
Grała pastereczka dolino, grała pastereczka dolino, dolino, grała pastereczka dolino, a myśleczek za, myśleczek za, myśleczek za, myśleczek za, myśleczek za. Czekaj, pastereczko, na chwilę. Czekaj, pastereczko, na chwilę, na chwilę. Czekaj, pastereczko, na chwilę. A że ja ci powiem nowinę. A że ja ci powiem nowinę.
Nazwę wymyśliła nasza koleżanka.
Wliczko mi Julin, Wolin.
Tak, bo to jest nazwa miasta. To jest Julinum. rzymskie Julinum i uznała, że to będzie pasować do tego zespołu, bo my będziemy przedstawiać miasto Wolin jako Julin.
Świetnie. I teraz, panie Józefie, dziewczynom oddamy głos. Zaraz pan to będzie nam opowiadał. Co was to skłoniło, żeście się spotkali? Zaczęłyście, jak to wyczytałem, pięknie śpiewać i sopranem i niskim altem. No to.
Jeśli chodzi o mnie, to śpiewam w chórach, w zespołach od dziecka z krótką przerwą. Więc tutaj, kiedy zamieszkałam i dowiedziałam się, że są osoby chętne, jest też i dyrygent, no to po prostu chciałam dotrzeć do nich, spotkać się i kontynuować to, co kocham, po prostu spełniać swoją pasję.
Spełnia
pani. Przyznam, że ja jeszcze nie jestem na emeryturze, pracuję głosem i miałam nawet kiedyś taki dołek, chciałam odejść po prostu, bo nadwyrężam głos. I wtedy pewnego dnia usłyszałam na koncercie w katedrze nasz zespół, nasz chór we francuskiej pieśni La Première. Zadrżało mi serce, ukradkiem popłynęła łza i po prostu wiedziałam, że nie mogę odejść, bo to jest coś, co ja kocham.
Namówiła mnie koleżanka, znaczy sąsiadka, bo ja nawet nie wiedziałam o istnieniu chóru. Spytała, czy kiedyś śpiewałam. Ja mówię, że w szkole śpiewałam w chórze.
A, no tak.
I poszłam z nią na próbę i tak zostałam do dzisiaj.
Bo jesteście dziewczynami, no nie młodymi, ale w sile wieku, piękne, trzymacie się.
Seniorki.
I no ja bym tym seniorkami, to bym was nie nazywał. Dlaczego akurat właśnie w tym czasie zdecydowałyście?
Dla mnie to przynajmniej jest odskocznia, bo jestem na emeryturze i chociaż dwa razy w tygodniu się pójdę. Spotkam z koleżankami, tak, na próbę, pośpiewam, no i występy jakieś.
Tutaj ćwiczycie w tym
tutaj w zameczku,
Wolińskim
tak, dworku. Mamy tutaj salę wyznaczoną muzyczną.
No i też do końca, bo pani nie opuści tego zespołu.
No raczej chyba nie.
No ja chciałam śpiewać właśnie w chórze takim, a cappella,
no,
gdzie się uprawia muzykę choralną, no i tak tu trafiłam.
No macie trochę osiągnięć przecież, trochę, Boże, no, mnóstwo nagrody, nie przewrócą was w głowie,
nie,
czyli nie jest,
jest
tak łatwo.
Nie jest łatwo,
no, ale,
ale dajemy radę.
Śpiewałam jakiś czas w tym zespole.
I teraz, jak pani patrzy na te...
No dzisiejszy program odebrałam bardzo pozytywnie, bardzo mi się podobało. Dużo pracy musiały dziewczyny włożyć, to
no,
oczywiście
ale
z maestro
się nie wstydzi,
razem.
Prawda? No,
nie, nie, wysoka półka to była bardzo, bardzo
no
dobry
i sam fakt,
koncert.
Wie pani udział w tych festiwalach międzyzdrojskich, choralnych, nagrody.
Tak, tak. To
to życzymy zespołowi czego? Zdrowia i oby im tam przez głowę nie przeszło, żeby myślały o emeryturze.
No na emeryturze to jest też sposób na życie między innymi.
Ale żeby nie kończyły śpiewanie.
No tak, z tym śpiewaniem, żeby nie skończyć. Potraktować jako emerytura to śpiewanie.
La di da di da i dam da di da di da i am da. La di da di da i dam da di dam da. Di da di da di da. La di da di da i dam da. La di da di da i dam da. Di da di da di da. La di da di da i dam da. La di da di da i dam da.
Twórca tego dzieła, rozmawiałem tutaj z paniami, ponoć jest pan, panie Józefie, bardzo wymagający.
Stając się grupą w chórze, trzeba coś ze swego oddać temu człowiekowi. I to nie przychodzi łatwo, bo nie jest jakaś słabość, dzień gorszy. No ale, ale jak przychodzi już taki moment, kiedy trzeba wystąpić, to prawdopodobnie jest jakiś doping taki chyba tej całej chemicznej, ludzkiej tej adrenaliny czy cokolwiek, że czeka, wspiera, że mój głosik wtedy się znajdzie.
Naszym gościem, proszę państwa, jest twórca i wspaniały człowiek, dyrygent chóru Julin, znany również ze swoich instrumentów rury Józefa Romanowskiego. Chór panu nie wystarczy, musi być jeszcze za nim jeszcze coś, jakieś hobby.
Najlepiej pan Matławski mnie wypatrzył.
I właśnie... Kiedy?
Tak.
Przed to chodźmy, panowie, tutaj do tych rur.
6 laty. Proszę pana, to jest bardzo ciekawa rzecz. Ta rurka, która niezwężona, ona nie ma dźwięku.
No tak.
Z tej strony nie słychać. Ona ma dźwięk dopiero tak jak te pasterskie dzwonki. One są specjalnie zdjęte.
Młoteczkiem może pan zrobić? Zobaczymy. Nie ma nic.
Nie ma, ale tu dopiero można nastroić ten dźwięk. A ja zrobiłem tokarkę taką małą, domową. Na tokarce dopiero spróbowałem te rurki ładnie jakoś obrobić. I to od tego się zaczęło.
W trakcie koncertu korzysta pan z tych rur?
Tak. No i żeby zagrać na tych rurach, to potrzebny jest ten młoteczek.
Ale
więc
odpowiedni,
ten
tak.
Młoteczek zrobiony z tych korków od szampana i ze szprychy od rowera potrafi teraz grać tak. Czyli ten dźwięk repetuje.
Zależy od długości.
Tak, zależy od długości. Nie tyle średnicy, ile od długości przede wszystkim.
A i teraz spróbujmy na tych. To jest
innym trochę młotkiem. Tak. No i ten musi być odizolowany taką żyłką. Ma dłuższy dźwięk, choć to jest bardzo wysoki dźwięk.
No tak.
Niełatwo wystroić, bo trzeba ciąć po milimetrze tą rurkę.
No ale to jest, a skąd ta pasja? Siedział pan tak sobie w domu i myślałem, zrobię sobie, co z tymi rurami mam.
Ja skończyłem studium nauczycielskie, wtedy była śpiew i muzyka,
no
ale oprócz tego, że to nie wystarczy nauczycielem do etatu, to jeszcze nauczyciel musiał być przygotowany jak do rysunków i do prac ręcznych. A chyba po ojcu mam takie zdolności, że lubię coś monstrować, strugać.
I wyszło.
Tak, gwóźdź wbić, określić.
Sporo tych instrumentów pan wykonał?
Zrobiłem to 10 takich harmonii dla wszystkich.
Tylko, tam taka maleńka, to jak fletnia pana wygląda.
Tak, bo to jest fletnia. Tak, także ona, to jest tylko rurka, nic więcej, goła rurka. Bo te mają piszczalki, mają szparkę taką jak flet ma. No musi mieć szparkę.
No tak. No pani Józefie, no to życzę panu również pomysłów, bo zdaje mi się i za tym uznanie poszło wśród muzyków, etnografów, że coś takiego się dzieje.
No każdy patrzy się na to i mówi, jemu się chce coś takiego zrobić. No ale dobrze jest nie tylko wykonać instrument, ale się nauczyć grać. To też trzeba nauczyć. I tak trzeba odpowiednio stuknąć, pocelować w tą rurkę.
Zdolny ma pan, że pan tak tutaj zgromadził dziewczyny, bo śpiewają sopranem, niskim altem.
Wie pan, jak zaczęły śpiewać lepsze głosy, to i lepsze do tego chórku przystały. I chciały śpiewać trudniejszy repertuar.
No i potem posypały się nagrody, no potem, laury.
Tak, no. Takie jak u nas są. No, pochwały, słowa, ale to są bardzo cenne słowa.
No co, jedziemy za granicę, czy na razie?
No, gdzie byliśmy za granicą? No jedziemy.
Jedziemy?
Jedziemy.
Oprócz dyrygowania potrafi pan wspaniałe instrumenty.
Bardzo dziękuję, dziękuję. To jest dla mnie wsparciem.
No niech sposób, młodzież patrzy. No.
Tak, dziękuję bardzo.
Na wiarę nic.
zupełnie inaczej interpretuje się pieśń ludową, zupełnie inaczej balladę Coena i to jeszcze taką jak Alleluja, no więc nie boją się. To po pierwsze to jest istotne, po drugie to jest oktet, to jest niewielki zespół śpiewaczy, no wspierany co prawda dźwięcznym głosem, czasami jak słyszeliśmy takim cichym, chrypliwym Pana Józefa, ale to już teraz całkiem na poważnie. Nie jest łatwo w oktecie. Jeszcze jedna z pań gra na gitarze. Czasami jakby wyłącza się ze śpiewu. Tylko pochwalić.
Podczas tego koncertu repertuar był bardzo szeroki.
Możliwości mają duże. To świadczy o tym ten repertuar, który wykonały dzisiaj na tym swoim jubileuszowym koncercie panie. To z różnych obszarów muzycznych były te utwory zaprezentowane, a więc jakby w te różne klimaty trzeba...
Będziemy kończyli naszą audycję, to również afrykańskie Zulu też będzie wykonane, żeby nikt nie myślał, że jest tak łatwo. No ja zastanawiam się, jak panu Józefowi udało się zgrać te soprany i niskie alty.
Pan Józef radzi sobie z tym doskonale, zresztą ma dobre ucho, a poza tym ma ogromne doświadczenie. Prowadził zespoły instrumentalne, prowadził orkiestry dęte, prowadził chóry, więc dla niego to nie jest problem. Dla niego jest to, myślę, wielkie szczęście, że znalazł tutaj takie wysokie dźwięczne soprany i dźwięczne niskie alty, co nie jest takie oczywiste zawsze, bo alty jest stosunkowo cichym głosem i zawsze, a tu ma dźwięczne alty i on pięknie właśnie tymi dwoma głosami gra. To jest niesłychanie ważne. Tak on instrumentuje, bo on to sam wszystko robi. Tak dobiera sobie te relacje dźwiękowe między chórzystkami, że to wszystko brzmi tak, jak byśmy chcieli. No.
Zespołowi Julin z Wolina życzymy wszystkiego najlepszego, powodzenia w swojej działalności.
Oczywiście życzymy zdrowia, bo przecież to są ludzie, którzy już mają swoje lata i te dobre głosy spowodowane są jakby takim pozytywnym nastawieniem do świata, do życia w ogóle. To im daje radość i niech to śpiewanie daje im radość jak najdłużej. Niech cieszą się, niech cieszą bliskich, niech cieszą swoją widownię i oby jak najdłużej, obyśmy za następne 10, 20, 30 lat, jeśli my dożyjemy, chór Julin będzie brzmiał tak jak dzisiaj.
A na dziś żegnają się z Państwem
Bogdan Matławski,
kłania się Zdzisław Tararako oraz Małgorzata Furga. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.